Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Miziołowska, naczelnik Wydziału Systemu Płatniczego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o projekcie ustawy o kryptoaktywach, nieprzypadkowo, ponieważ jest pani współautorką tego projektu. Projektu, który wywołał bardzo duże kontrowersje wśród prawników obsługujących branżę, zajmujących się tą branżą. Pojawiły się zarzuty, że jest to projekt, który grozi wywłaszczeniem, niesie ryzyko wprowadzenia przepisów niekonstytucyjnych. Przede wszystkim, czy pani spodziewała się aż tak dużych kontrowersji, jakie wywoła ten projekt?
Spodziewaliśmy się jako Ministerstwo Finansów, ponieważ no ta branża jest dosyć popularna, zaangażowanie w kryptoaktywa w przestrzeni internetowej jest dosyć duże, więc spodziewaliśmy się. Poza tym też to jest kwestia tego, że wchodzimy z regulacjami, no, które w przestrzeń, która do tej pory nie była regulowana, więc mógł rzeczywiście no, połączyć te dwa, łącząc te dwa komponenty, no to rzeczywiście no, wychodzi nam tego typu no, zwrot z rynku i ze strony ekspertów. Tylko to tutaj chciałam podkreślić, że my niczego takiego nowego nie tworzymy. Jedyne co robi Ministerstwo Finansów, jakie ma zadanie, to zapewnić stosowanie przepisów rozporządzenia unijnego, rozporządzenia MiCA, czyli rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów. Więc no, to wszystkie, mam takie wrażenie, że większość tych zarzutów, które teraz się pojawiają w odniesieniu do przepisów naszej ustawy, to są zarzuty de facto do przepisów rozporządzenia unijnego, które no, już weszło w życie. Jedynie to, co my musimy zrobić, to zapewnić, umocować, organ właściwy, tak, i zapewnić stosowanie. Wszystkie państwa członkowskie są w takiej samej sytuacji i, no, to, i tutaj mamy no, jakby ręce związane, tak, jakby no, staramy się też słuchać oczywiście rynku, bo diabeł tkwi w szczegółach, więc no, z jednej strony jesteśmy związani ramami rozporządzenia unijnego, i też no, staramy się i wręcz no, nie możemy wykraczać poza te ramy, tak? Ale no, z drugiej strony, no, patrząc na charakter tych przepisów i intencje unijnego projektodawcy, no, to te przepisy są po prostu dosyć restrykcyjne. Mówię już o rozporządzeniu MiCA, więc...
Pytanie, czy w ogóle polska ustawa była potrzebna? Bo jak wiemy, unijne rozporządzenia są stosowane wprost, więc w zasadzie nie musielibyśmy.
Tak, tak.
Nie ma tutaj niczego do implementowania.
To jest tak, rzeczywiście eksperci są czasami zaskoczeni, że aż tak obszerna jest ta nasza ustawa. Projekt ma w tym momencie 111 artykułów, więc to się rzeczywiście rzadko zdarza w odniesieniu do rozporządzeń unijnych, na ogół dyrektywy, tak, które trzeba zaimplementować, czyli de facto przepisać je do polskiego prawa. To są te obszerniejsze projekty krajowe, ale no, tutaj mamy do czynienia z materią, która nie była wcześniej regulowana w ogóle, więc my musimy dużo rzeczy przenieść po prostu, nie wszystko, bo rzeczywiście przepisy, taka jest zasada, że przepisy unijnych rozporządzeń obowiązują wprost, i część dotycząca obowiązków na przykład podmiotów nadzorowanych, no to rzeczywiście no tutaj nie było po prostu potrzeby przepisywania tych przepisów, ale gro dotyczących nadzoru, bo my jakby proponujemy unijny prawodawca proponuje nowy byt na tym rynku, który będzie nadzorowany, więc z jednej strony musimy ustanowić ten organ właściwy, którym będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Z drugiej strony dać takie narzędzia nadzorcy, żeby mógł skutecznie egzekwować przepisy tego rozporządzenia. Samo rozporządzenie unijne jest dosyć obszerne i te przepisy dotyczące nadzoru odwołują się często do przepisów państw członkowskich, tak? Czyli mamy często takie zwroty, że państwa członkowskie coś ustanowią na podstawie obecnie obowiązujących przepisów u nich w kraju. Mamy rzeczywiście bardzo, bardzo dużo takich przepisów tutaj w rozporządzeniu unijnym. No i stąd właśnie jest taki efekt, że nasz projekt jest dosyć obszerny i zawiera szereg regulacji.
Zastrzeżenia ekspertów dotyczą między innymi właśnie owych narzędzi przewidzianych, jeśli chodzi o KNF. pojawia się zarzut, że KNF będzie mogła bardzo swobodnie po nie sięgać, w zasadzie mając jakieś takie subiektywne przekonanie, że coś trzeba zrobić. Mowa między innymi o tym, że będzie mogła doprowadzić do tego, że posiadacz kryptoaktywów przez pół roku będzie miał zablokowany rachunek, nie będzie mógł obracać swoim majątkiem. No jak wiemy, to jest dynamiczny rynek, po pół roku już to, co posiada, może być daleko, dużo mniej warte. No i tutaj pojawia się zarzut, że to mamy ryzyko wywłaszczenia, groźba ingerencji w prawo własności, które jest dobrem chronionym konstytucyjnie. Jakby się odniosło do tych zarzutów.
Tak, no diabeł tkwi w szczegółach ponownie i w projekcie jest obecnie taki zapis, że na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego podmiot nadzorowany może zablokować rachunek rzeczywiście na 96 godzin. I to pół roku, które jest rzeczywiście, no tutaj no często pojawia się jako zarzut, to jest dopiero decyzja, ewentualna decyzja prokuratora. Ale znowu mamy do czynienia no z materią, to przepis dotyczy tylko i wyłącznie podejrzenia przestępstwa.
Ale w sytuacji, w której dana osoba, czyli posiadacz rachunku, nie ma statusu podejrzanego, nie ma postawionych zarzutów, prawda?
To prawda, ale to jest decyzja administracyjna na 96 godzin. I tak, z jednej strony mamy do czynienia z taką materią, ten rynek jest bardzo dynamiczny, specyficzna jest konstrukcja i bardzo szybko mogą uczestnicy przenosić środki błyskawicznie, więc jakby szybkość reakcji jest tutaj potrzebna. Z drugiej strony no to jest zablokowanie rzeczywiście w ramach transakcji, która jest duże prawdopodobieństwo, że brała udział w tym przestępstwie. I to też nie jest tak, że tego typu konstrukcja nie istnieje w naszych przepisach. Ona istnieje od lat, istnieje na gruncie przepisów rynku kapitałowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dyrektywa AML, również tego typu państwom członkowskim no, pozwoliła umocować. Też no, czytając literalnie rozporządzenie, kompetencje organów właściwych są bardzo duże, bo bardzo duża będzie ich odpowiedzialność, więc no, Komisja Europejska i później oczywiście Rada i Parlament Europejski przyjmując ten dokument, to musieli wyważyć, tak, że skoro dajemy bardzo duże, no, duży ciężar odpowiedzialności tym nadzorcom za rynek, który jest dosyć trudny do jednak nadzorowania, to trzeba ich wyposażyć w odpowiednie narzędzia. I też nie jest tak, że my jesteśmy, to tworzymy coś nowego. Konstrukcja istnieje już, tak, nie została nigdy podważona.
Na przykład przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak,
tak ona jakby no, pojawiają się te dyskusje, oczywiście, ale no, gdzieś ta równowaga musi zostać zachowana i jakby no, wydaje nam się, że narzędzia. To jest jedno z narzędzi, no, które jest potrzebne KNF-owi. Oczywiście możemy dyskutować o szczegółach, bo w każdych z tych wymienionych przeze mnie ustawach sektorowych te rozwiązania wyglądają trochę inaczej. Po to są konsultacje zewnętrzne. Rzeczywiście no, spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem no, ze strony rynku głównie i jakby no, najbardziej cenimy taki głos. Bo to jest tak, że oczywiście no, pojawiają się głosy zarzutu, ale też rynek jest zadowolony gdzieś, jakby część rynku, także że zostaną pewne kwestie uporządkowane. Też rynek nam często podpowiada różne rozwiązania, na przykład, że na przykład te blokady mogą przez pewne podmioty być omijane, tak? Więc, no, więc tego typu.
Czy rynek podpowiada, jak jeszcze bardziej śrubę dokręcić?
Tak i nie, bo to też jest w interesie rynku tak naprawdę, żeby ten rynek był bezpieczny, bo no pojawiają się różnego rodzaju sytuacje nadużycia, oczywiście też w tej przestrzeni internetowej to jest bardzo duże pole dla oszustów, tak, dla podszywania się pod platformy, nawet te, które działają no, zgodnie z przepisami powiedzmy państwa trzeciego już teraz, to podszywanie się pod tego typu dostawców pewnie będzie też dalej funkcjonowało, więc no, jakby wydaje nam się, że podmioty uczciwie funkcjonujące no, powinny no, tutaj też dołożyć wszelkich starań, żeby edukować społeczeństwo, tak żeby nie, no, nie padali ofiarą socjotechniki, bo to jest nagminne, tak, w tej przestrzeni internetowej.
W projekcie przewidziano bardzo wysokie kary za naruszenia, z tego co pamiętam, do 67 milionów złotych. Czy takie kary też wynikają z zapisów unijnego rozporządzenia, czy to już jest nasza...
Nie, te kary też wynikają i one są rzeczywiście, są dosyć surowe, ale to znowu, to jest maksimum, tak, to jest górny pułap. KNF jest zobowiązany do, na podstawie innych przepisów sektorowych i ustawy o nadzorze, do proporcjonalnego nakładania, do jakby rzetelnego uzasadnienia zawsze każdej kary, każdej decyzji o każdej karze. Te rzeczywiście, te wysokości kar tutaj już są przewidziane, dotyczą też osób prawnych, ale też osób fizycznych, więc tutaj do nas też jest częsty zarzut, że osoby fizyczne nie były do tej pory karane. Były na podstawie naszych przepisów, no i też Mika no tutaj wprost też przywołuje takie przepisy i wyznacza wysokość, maksymalną wysokość tej kary, tak? Więc na przeliczeniu na złotówki my nawet nie sięgnęliśmy jeszcze tego najwyższego progu.
Ja spotkałam się na przykład z takim zarzutem, że te, owszem, no, KNF może te kary miarkować, ale też będzie miała do pewnego stopnia związane ręce. Jeden z ekspertów podał mi taki przykład. W świetle projektu, które przedstawiło Ministerstwo Finansów, jeśli właściciel hotelu dopuści, by w hotelowym barze za koktajle płacono kryptowalutami, a nie dopełni tych formalności jako dostawca usług w zakresie kryptowalut, będzie mu groziła kara 2,5 miliona złotych. Rzeczywiście tak jest?
Jeżeli nie będzie miał zezwolenia, tak, bo to jest podstawa, no, my po to robimy te ramy nadzorcze, tak, żeby podmioty, które chcą świadczyć usługi na terenie Unii Europejskiej, otrzymały zezwolenie swojego organu właściwego. To zezwolenie będzie to w mocy na całym terenie Unii Europejskiej, czyli z jednej strony dajemy możliwość transgranicznej działalności takim podmiotom, ale z drugiej no, to musimy gdzieś, to też jakby dopuszczenie podmiotu nienadzorowanego i zignorowanie jego funkcjonowania w przestrzeni rynkowej, no to też by było nie fair wobec tych już podmiotów nadzorowanych, tak?
Więc no gdzieś... I rzeczywiście będzie mu groziła taka kara, de facto czasem może za głupotę.
To pewnie no, wiadomo, że to każdy przypadek będzie indywidualny, ale co do zasady no, jest zabronione świadczenie usług bez zezwolenia. Bo to jest też nietypowa konstrukcja w sumie w tym przywołanym naszym rozporządzeniu. Wszystkie jakby usługi i świadczenie usług, tak, czy dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, czy też emisja, obrót i tak dalej, przepisy są w taki sposób skonstruowane, że świadczenie usług jest zabronione. Co do zasady jest zabronione, chyba że podmiot spełni takie i takie wymagania. Więc no, już nawet sama forma tego już wskazuje, że no, to jest dosyć rygorystyczna po prostu materia, regulacja.
Samo uzyskanie zezwolenia nie będzie zbyt kosztowne, prawda? To jest tam 4,5 tysiąca euro, o ile pamiętam?
Tak. Są 4,5 tysiąca euro, tam jeszcze dochodzą koszty rocznych opłat za nadzór. Ta kwota też jest, ona no, funkcjonuje też na rynku kapitałowym. To dwa lata temu też Ministerstwo Finansów procedowało taki projekt dotyczący platform crowdfundingowych, finansowania społecznościowego i tam jest taka sama wielkość. Też jest tak, no, bo rynek też rzeczywiście tutaj mówi, że to jest zbyt wysoko. My nie wzięliśmy tego też jakby, to nie jest żadna nowa kwota, ale będziemy o tym rozmawiać, tak? Po to są konsultacje, my oczywiście jak już nam spłyną wszystkie uwagi, wszystkie analizujemy.
A dużo ich
spływa? Sporo ich spływa, tak. Sporo rzeczywiście i z rynku, i oczywiście od nadzorcy jednego, drugiego, od Urząd Ochrony Konsumentów, tak. To też jest dla nas bardzo ważny głos, bo w sumie docelowo no, najważniejszy jest ten konsument dla nas mimo wszystko. I wydaje nam się, że te przepisy właśnie taki mają cel, zapewnienie bezpieczeństwa tego rynku, bezpieczeństwa inwestorów, no i bezpieczeństwa tych detalicznych tak jednostek, które tutaj no, mogłyby ewentualnie sięgnąć po tego typu finansowanie.
Ale rozumiem, że nie zgadza się Pani z zarzutami, iż są tam niekonstytucyjne przepisy i nie ma mowy o ryzyku wywłaszczenia posiadaczy.
Nie, z takim zarzutem się nie zgadzam, ale nie jest tak, że ten projekt jest idealny, bo nigdy tak nie jest. My nie wypuściliśmy idealnego produktu i po to on jest konsultowany szeroko. Rzeczywiście jako Ministerstwo Finansów zawsze przykładamy wagę do tego, żeby wysłuchać głosu różnych stron. To jest po naszej stronie też duża praca, przejrzeć wszystkie uwagi, bo my rzeczywiście wszystkie przeglądamy, zamieszczamy na stronie RCL-u, omawiamy je, spotykamy się, później jest komisja uzgodnieniowa, tak? I każda uwaga będzie podlegała dyskusji do każdego przepisu, więc to nie jest absolutnie zamknięty produkt jeszcze.
Czyli najważniejsza uwaga, projekt ustawy o kryptoaktywach jeszcze może się zmienić. Myślę, że na taką informację czekali adresaci tego projektu, zaniepokojeni jego kształtem. Moim Państwa gościem była Pani Urszula Miziołowska z Ministerstwa Finansów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.